drogi bracie, bardzo nam miło, że jesteście z nami i dzisiaj brat Wojciech będzie usługiwał nam Słowem Bożym.
Parę rzeczy chciałbym wam pokazać, pewne miejsca. No nie wiem, może byliście w którymś z nich. Może gdzieś wcześniej. Piękne miejsca, prawda? Piękne miejsca, troszeczkę odmienne od tego, co dzisiaj mamy za oknem. Ale gdy patrzę na te miejsca, to zastanawiam się nad tym, może wy też zastanawialiście się nad tym, gdzie jest moje miejsce, gdzie jest nasze miejsce. Oczywiście mieszkam w jakimś mieście, jakiejś ulicy, w jakimś domu czy mieszkaniu. Może mam też swój zbór, może w tym swoim zborze macie, nie wiem, swoje miejsce ulubione, może też tak jest, swoje krzesło, tylko moje, takie własne. Czasami tak bywa. Niektórzy mówią, że znaleźli swoje miejsce na ziemi. Też spotykamy się z takim określeniem. Ale czy naprawdę jestem na właściwym miejscu? Czy naprawdę znalazłem swoje miejsce? Bo przecież ważne jest, ażeby mieć swoje miejsce. Takie jedyne, takie wyjątkowe. Gdy popatrzymy na psalm pierwszy, ale nie jest to słowo, na które chciałbym się szczególnie zwrócić uwagę, ale ten psalm pierwszy jest taki wyjątkowy, bo on mówi o tej jedynej prawdziwej drodze do szczęścia. Tam jest ta najprostsza, najzwyklejsza receptura na szczęście, ale też mówi o pewnych miejscach. I jeżeli jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, a przecież Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwymi, Bóg chce, abyśmy byli tymi, jak dalej jest w tym opisie, którzy są jak drzewo zasadzone nad brzegami wód, wydające owoc w właściwym czasie, którego liść nie więdnie. Takimi chce Bóg, abyśmy byli. To On na początku mówi do nas, abyśmy unikali pewnych miejsc. Mówi do nas bardzo wyraźnie, nie idźcie za radą bezbożnych, nie stójcie na drodze grzeszników i nie zasiadajcie w gronie szyderców. Tak krótki słowak, Bóg mówi o tym, gdzie nie chciałby nas widzieć. Więc ważną rzeczą jest to, ażeby mieć swoje miejsce na ziemi. Tak mi się wydaje. Ważną rzeczą jest, ażeby znaleźć właściwe miejsce. Wiecie, dzisiaj chciałbym zobaczyć historię kilku ludzi, którzy znaleźli właściwe miejsce. I co ciekawe, mimo że są to zupełnie jakby odmienne historie, to właśnie to miejsce je jednoczy. Sprawia, że mają coś wspólnego ze sobą. Historie różnych ludzi i różne historie. Bohaterowie tych historii znaleźli się w różnych sytuacjach i znaleźli się w jednym bardzo szczególnym miejscu, choć co ciekawe, wcale to nie jest miejsce, które można określić za pomocą współrzędnych geograficznych. Ciekawe, bo wszyscy ci ludzie, gdy znaleźli się w tym wyjątkowym miejscu, coś znaleźli, coś otrzymali, coś w ich życiu się stało. Tak wyjątkowym było to miejsce, tak zupełnie odmienne, tak inne. Ale to miejsce nie było wyjątkowe ze względu na samo miejsce, ale ze względu na osobę, która określała to miejsce. Chciałbym tak może powiedzieć. Dzisiaj chciałbym was zaprosić w taką krótką podróż poprzez historię kilku ludzi, przyjrzeć się ich bohaterom, zobaczyć, co się stało w ich życiu. Zapraszam was, abyśmy razem znaleźli się w jednym wyjątkowym miejscu. I tym miejscem, to miejsce jest u stóp Pana Jezusa. To jest to wyjątkowe miejsce. Nie ma nic wspólnego z tym, co widzieliśmy przed chwilą, chociaż jest niesamowite. Chociaż myślę, że przerasta nawet wyobrażenie to, co widzieliśmy. Dlatego, że, a zresztą sami zobaczycie, historia kilku ludzi. Ludzi właściwie nie różniących się wiele od nas, żyjących po prostu w innych czasach, ale ludzi, którzy również mają swoje życie, swoje problemy, coś ich dotknęło. Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale. Nie będziemy czytać całych tych fragmentów, ponieważ nie mamy na to czasu, a wiemy o tym doskonale, że znacie je i to bardzo dobrze. Ale tak krótko popatrzymy na tę historię. I pierwszą z nich znajdujemy w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale. I tam od wersetu 36 mamy historię pewnego faryzeusza imieniem Szymon, który zaprosił Pana Jezusa do swego domu. I Pan Jezus przyjmuje to zaproszenie, bo takim jest Bóg, bo On nie jest obojętny na głos każdego człowieka. Gdy zapraszamy Go do swego domu, to On zawsze znajduje czas, ażeby z nami przebywać. Zawsze znajdzie czas, ażeby odpowiedzieć na nasze zaproszenie. Taki jest Pan Jezus, jest wyjątkowy. I faryzeusz zaprasza Pana Jezusa i jak czytamy, gdy Pan wszedł do Jego domu, zasiadł za stołem. Faryzeusz usiadł na miejscu, które wydawało mu się najlepszym miejscem w jego domu. To on jako gospodarz zajął to zaszczytne miejsce. Obok siebie posadził Pana Jezusa i przecież to było najlepsze, co mógł dać. Tak mu się wydawało, bo przecież on jest Panem swego domu. Chciał z Jezusem zasiąść za stołem, ale nigdy przedtem nie zasiadł u jego stóp. I zdarzyło się coś, co całkowicie odmieniło tą sytuację, co całkowicie odmieniło tą chwilę. Nagle zjawia się kobieta, niewiasta, jak czytamy, grzesznica, która co prawda nie zaprosiła Pana Jezusa do swego domu, nie wiem, czy go nawet miała, nie mam pojęcia, ale znalazła się w najlepszym miejscu. Ona uświadomiła sobie, że ma w swoim życiu ogromny problem. Tym problemem jest grzech. Usiadła u stóp Pana Jezusa. I to było najlepsze miejsce w tej chwili, w tej sytuacji, w tym wszystkim, co było wokoło, gdzie mogła się znaleźć. Tam było wiele ludzi, wiele rzeczy się działo, ale ona znalazła swoje miejsce. U stóp Pana Jezusa. I tam płakała. I tam wylała swoją duszę przez te łzy. Tam wszystko powierzyła swemu Panu i Pan ją dostrzegł, bo On nie był obojętny na te łzy, On nie był obojętny na tą osobę. Ona znalazła się we właściwym miejscu. I zobaczmy, że ten, który był gospodarzem domu, jakby zupełnie minął się z tym, co właściwe. Z jednej strony chciał dać to, co najlepsze, z jednej strony to przecież jego dom, jego uroczystość, jego stół, a jednak zupełnie złe miejsce, zupełnie niewłaściwe miejsce. A kobieta? Kobieta, która przyniosła cały bagaż swego życia, znalazła się we właściwym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus jest tym, który ma moc, ażeby odpuszczać grzech. Jeżeli znajdujemy się u stóp Jezusa i przynosimy wszystko to, co nas obarcza, to to jest najlepsze miejsce, w jakim możemy się znaleźć w naszym życiu. Czasami może chcielibyśmy inaczej. Czasami może chcielibyśmy za stołem, gdzieś po prawej lub po lewej stronie. Pamiętacie historię tych dwóch, którzy się sprzeczali? A najlepsze miejsce znalazła ta właśnie niewiasta. Tą, na którą wielu nie popatrzyło nawet. Którą już z daleka osądziło. Którzy mieli wyrobione zdanie na temat tej osoby. Przecież może dobrze wiedzieli, jak wygląda jej życie. Ona była ostatnią, która powinna się tam znaleźć. Ale Bóg nie patrzy na osobę. Bóg patrzy na to, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy być, gdzie jest nasze serce, co chcemy Mu przynieść, jakimi chcemy być. Jak bardzo jesteśmy otwarci w tym wszystkim. Jak bardzo chcemy złożyć wszystko u Jego stóp. Jak bardzo chcę się znaleźć z moim bagażem u Jego stóp. I ta kobieta daje nam doskonały przykład. Bo tylko tam znajdziemy odpuszczenie. Tylko tam znajdziemy wybawienie. Tylko tam znajdziemy wszystko to, czego nie znajdziemy za stołem. Tam musimy znaleźć się najpierw. Nawet dzisiaj, jeżeli znasz już swego Pana, ale pogubiłeś się w swoim życiu, to wiedz, że to jest właśnie to miejsce. U stóp Pana Jezusa. Ta kobieta to wiedziała. Co otrzymała? Pan Jezus rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. Wiara twoja zbawiła cię. Idź w pokoju. Myślę, że otrzymała więcej, niż była sobie w stanie wyobrazić. Bo taki jest Bóg. Taki jest Bóg, którego znam, którego znacie. On zawsze daje więcej. On nigdy nie zadowala się czymś małym. On mówi, że dla nas są wszelkie błogosławieństwa niebios. A one przerastają wszelkie poznanie. Wszystko to, co mogę sobie wyobrazić, jest dopiero początkiem tego, co Bóg ma dla mnie. Bo taki jest Bóg. To coś niesamowitego. A więc Pan Jezus jest Bogiem, który odpuszcza grzech. Ale muszę znaleźć się we właściwym miejscu. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale czytamy kolejną dosyć ciekawą historię. Bardzo krótką historię, ale również niezwykle interesujące wydarzenia, co to mają miejsce. Do domu Marty przychodzi Pan Jezus. Znacie tą krótką historię. Marta jest w swoim domu od 38 wersetu 10 rozdziału, jeżeli śledzicie tekst. I tam jest również jej siostra, która miała na imię Maria. Marta przyjęła gościa do domu. I wiecie, jak to wygląda. Gdy gość przychodzi do domu, wtedy chcemy, żeby czuł się dobrze. Wtedy chcemy dać mu wszystko, ażeby poczuł się dobrze. Chcemy go dobrze ugościć. Chcemy, ażeby coś znalazło się na stole. I Marta zrobiła dokładnie tak samo. Przecież to sam Pan przyszedł do jej domu. Więc jak czytamy, zaczęła krzątać się koło różnej posługi. Chciała, żeby poczuł się dobrze. Chciała dać mu wszystko to, co miała w swoim domu. Chciała go dobrze ugościć. Chciała, żeby w jej domu Pan poczuł się dobrze. A Marta? Marta, zajęta tym krzątaniem, nagle zauważa Marię. Maria co zrobiła? Usiadła u nóg Pana Jezusa. Właściwe miejsce. W tym samym pomieszczeniu, w tym samym domu, a jednak zupełnie inne. Usiadła u stóp Pana Jezusa. Po co? Jak czytamy w tym słowie, znalazła się tam po to, aby słuchać Jego słowa. No więc, ażeby słuchać Bożego Słowa, musimy się znaleźć we właściwym miejscu. Bo czasami, wiecie, możemy być w miejscu, w którym słyszymy Boże Słowa, a możemy go nie usłyszeć. O tym mówi Boże Słowo. Mają uszy do słuchania, a nie słyszą. Troszkę dziwne, ale prawdziwe. Ile razy siedzisz na nabożeństwie, słuchasz osoby, która tu stoi, a tak naprawdę wychodząc, kompletnie nie wiem, o czym była mowa. Zdarza się wam? Możecie się przyznać, to nic takiego trudnego. Mi się zdarzało wielokrotnie. Patrzę na osobę, która mówi, jakby nie słyszę. I nagle łapię się na tym, że myślę o wszystkim innym. Dlaczego? Bo przyniosłem ze sobą to wszystko. Nie było czasu, ażeby zostawić za drzwiami, ażeby nagle zamknąć to wszystko i być w obecności Bożej u Jego stóp i słuchać. Panie, jestem gotów, abyś do mnie mówił. Jak ważne jest to, ażeby nie tylko znaleźć się we właściwym pomieszczeniu, ale żeby znaleźć się we właściwym miejscu. W miejscu, które jest najlepsze, żeby słuchać i aby usłyszeć. Maria usiadła u stóp Jezusa. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że do każdej nauki, do tego, co chcemy się nauczyć, potrzebna jest nasza koncentracja. Musimy wszystko nagle wyciszyć, zostawić, uspokoić myśli i nastawić się na słuchanie. Abyśmy mogli usłyszeć, co Bóg chce do nas dzisiaj powiedzieć. To prawda, że to nie Maria zaprosiła Pana Jezusa do domu, ale ona usiadła we właściwym miejscu. Wszystko inne nagle stało się nieważne. Dlaczego? Dlatego, że Pan mówił, a ona była gotowa, aby słuchać. To było najważniejsze w tym wszystkim. Pan Jezus jest Bogiem, który jest prawdą i nas kocha. I On mówi, gdy Marta zaczyna swoje pretensje nagle, On mówi, Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała. Właściwe rzeczy, we właściwym miejscu, we właściwym czasie, w właściwej kolejności. Wiele mamy spraw w naszym życiu, które wydają się ważne. Ale to słowo uczy mnie, ażebym nauczył się w życiu zauważać rzeczy ważniejsze. Bo cóż mogę sam z siebie? Jeśli mówię, że wszystko, co mam, podchodzi od Pana, to znaczy, że wszystko w moim życiu zależy od mojego Boga. Każda następna chwila, każdy następny dzień, mój oddech, wszystko jest w Jego ręku. Czy jutro nadejdzie? Nie wiem. Słowo Boże mówi, jutro do mnie nie należy. Dzisiaj, teraz. Teraz jest czas, który jest najlepszym czasem, ażeby znaleźć się we właściwym miejscu. Usiąść u stóp Pana Jezusa, słuchać, ale usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia. Czasami nie usłyszymy nic nowego. Dlaczego? Dlatego, że ta księga jest niezmienna. Bo ona jest ciągle taka sama. Ale czasami nawet czytając po raz setny, tysięczny tą samą historię, Bóg mówi w dziwny, cudowny, niesamowity sposób. Odkrywa rzeczy, które do tej pory po prostu czytaliśmy, ale nie usłyszeliśmy. I to jest zadziwiające, to jest niesamowite. To jest ta głębia Bożego Słowa, którą możemy każdego dnia odkrywać. I nie usłyszycie stąd o niczym innym. Bo wierzę, że gdyby ktoś stanął na tym miejscu i zaczął mówić coś innego niż jest w tym słowie, to pastor był pierwszą osobą, która zareaguje i ściągnie go z tego miejsca. I to będzie najwłaściwsze, co można by zrobić. Boże Słowo jest niezmienne. Ono jest prawdą. Ono jest taki amen. Dlatego możemy z niego czerpać. I to jest niesamowite. I Maria, choć była w tym samym miejscu, co Marta, to znalazła się we właściwym miejscu. U stóp Pana Jezusa. Chciejmy usłyszeć Boży głos. Chciejmy pytać Boga, co ma dla nas dzisiaj, szczególnie dla mnie. Co chciałby, abym usłyszał. Co chciałbym, abym wziął do siebie. Co ma wpłynąć na moje życie, abym mógł się stać wykonawcą Bożego Słowa, a nie tylko słuchaczem. Kilka stron dalej w Ewangelii Jana w 11 rozdziale czytamy historię, która zaczęła się troszkę wcześniej, bo Łazarz umiera. Wiemy, kim był Łazarz. Wiemy, że Maria była siostrą Łazarza. Wiemy, że Pan Jezus bardzo miłował tego człowieka, ale nie było go w mieście, gdy Łazarz umiera. Złożono go do grobu. I gdy Pan Jezus o tym się dowiedział, jakiś czas jeszcze przebywał w miejscu, w którym był, a później wyrusza. Maria usłyszała od swojej siostry, że nauczyciel przybył i ją woła. Skoro to usłyszała, jak czytamy w 29 wersecie 11 rozdziału Ewangelii Jana, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego, choć Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Maria. Ci, którzy to obserwowali, ci, którzy to widzieli, Żydzi, byli przekonani, że oni byli w jej domu z nią, pocieszali ją i gdy ją widzieli, gdy szybko wstała, wyszła na to miejsce, byli przekonani, że idzie po prostu do grobu. To było takie oczywiste, takie proste, że po stracie swojego brata ma tą ogromną potrzebę, żeby tam się znaleźć. To wydawało się najbardziej oczywiste. Wyszła, mniemali, że idzie do grobu, aby tam płakać, jak czytamy. To było coś, co jakby wydawało się najbardziej, najprostsze, najbardziej oczywiste, jak mówiłem. Coś, co należałoby, wypadałoby może zrobić. Coś, co było pierwszą myślą tych ludzi. Poszła do grobu, żeby płakać. Bo tam przecież spoczął jej brat. Natomiast Maria dobrze wiedziała, że ona nie może oczekiwać pokrzepienia od ludzi, którzy też mają swoje problemy. Ona nie może znaleźć pokrzepienia, nie może znaleźć ukojenia swego bólu wśród ludzi, którzy są wokół niej obarczeni innymi problemami swojego życia. Którzy mają swoje życie, swoje problemy, którym ciężko nawet czasami znaleźć właściwe, dobre słowo, odpowiednie słowo na ten czas. Bo to też jest wielka umiejętność. Ażeby znaleźć odpowiednie słowo w odpowiednim czasie. Ona wiedziała, że nie może tutaj znaleźć już nic więcej. Dlatego, gdy ujrzała Jezusa, co zrobiła? Padła mu do nóg. Znalazła się we właściwym miejscu. W tym niesamowitym, jedynym, wyjątkowym miejscu. Bo wiedziała, że to jest miejsce, które może odmienić jej życie. To jest ten, który może odmienić jej życie, dać więcej. Nie wiem, czego oczekiwała. Nie wiem, z jakimi pragnieniami przyszła. Mogę sobie tylko wyobrazić, tylko dopisać parę zdań do tego, co czytam. Mówi: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Miała żal w sercu. Co jest zrozumiałe, co jest oczywiste, straciła kogoś bliskiego. Płakała, ale znalazła się we właściwym miejscu, u stóp Pana Jezusa. Dlaczego to jest właściwe miejsce? Dlatego, że Pan Jezus jest Bogiem, który współczuje w problemach. Pan Jezus jest Bogiem, który umie współczuć, który umie zrozumieć problem. Pan Jezus jest Bogiem, który umie być z nami w w trudnych momentach, w trudnych sprawach, w trudnych rzeczach, w naszych problemach. Czytamy, że Maria płakała, ale też czytamy o tym, że Pan Jezus zapłakał. A więc On umie być razem z nami w rzeczach, które są trudne, które czasami nas przerastają, które wydaje się nie do przejścia. On jedynie umie zrozumieć. On jedynie umie być tym, który potrafi współczuć tym wszystkim, znaleźć właściwe słowa i zmienić sytuację. Sytuacja Marii się zmieniła. Wiemy, znamy tą historię. Wiemy, że Bóg dokonał niesamowitego cudu. Na Jego głos: Łazarzu, wyjdź. Ten człowiek staje z martwych. A wiemy, że leżał w swoim grobie już 4 dni. Na głos Pana Jezusa on staje z martwych, wychodzi. Ktoś powiedział niedawno, że dobrze, że Pan Jezus zawołał Łazarza po imieniu, bo inaczej połowa miasta z grobów by wyszła. Taki jest Pan Jezus. To On przemienia ból, rozczarowanie, smutek w radość. To On zmienia sytuację. Ale stało się to tylko wtedy, gdy Maria znalazła się we właściwym miejscu. Ważną rzeczą jest, ażebyśmy byli we właściwym miejscu. Abyśmy znaleźli właściwe miejsce u stóp Pana Jezusa. Bo to, że wiemy, że Bóg jest gotowa, żeby nam pomagać, to, że wiemy, że Bóg w swoim słowie nas o tym zapewnia, to jedno. Ale być we właściwym miejscu to coś zupełnie innego. Wiedzieć to zupełnie coś innego niż wierzyć. Chcemy doświadczać Bożej obecności. Chcemy doświadczać Bożej mocy. On jest gotowa, żeby być z nami w każdej sytuacji. A wtedy, gdy będzie najciężej, to wiemy, że Bóg jest gotów, ażeby wziąć na nas swoje ramiona. I to jest coś niesamowitego. To jest coś, co jest trudne nawet do opisania. Znacie historię śladów na piasku, prawda? Tak często oddalamy się od Boga, tak często szukamy innych rozwiązań, tak często szukamy zupełnie innych miejsc, a te proste historie mówią nam o tym, żebyśmy znaleźli się we właściwym miejscu, bo to jest najważniejsze. U stóp Pana Jezusa. Pamiętacie historię Jaira? W 8 rozdziale Ewangelii Łukasza choćby nawet możemy znaleźć krótkie słowo na temat tego, co się stało. Wiemy, że Jair był przełożonym synagogi. Wiemy, że w jego życiu nagle pojawił się ogromny problem. Jego córka ciężko zachorowała. To niewyobrażalne, że takie rzeczy trzeba musiał przeżyć, musiał przejść. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, jak się musiał czuć, gdy widział swoje dziecko w cierpieniach, z myślą, że to może już ostatnie chwile. To jest niewyobrażalne. Jair przychodzi do Pana Jezusa. Przychodzi i prosi Go, aby wstąpił do Jego domu, gdyż Jego córka, jedynaczka, w wieku około 12 lat umierała. Tak czytamy, tak jest napisane, bardzo wyraźnie, bardzo prosto. Ale wiecie, jedną rzecz pominąłem. I z pewnością dobrze wiecie, co pominąłem. Znacie tą historię. Bo gdy Jair przychodzi, to co się dzieje? Pada do nóg Jezusa. I dopiero wtedy zaczyna wypowiadać te słowa. Znajduje się we właściwym miejscu. U stóp Pana Jezusa. I prosi Go o to, co dla Niego najcenniejsze, najważniejsze. Zdajesz sobie sprawę, że nikt i nic inny nie jest w stanie przywrócić zdrowia Jego dziecku. Żyje tą wiarą. Jest pełen tej wiary. Wierzy w to, że Pan Jezus może dokonać tego cudu. Jair potwierdza też jeszcze jedną bardzo ważną prawdę, niesamowicie ważną prawdę, a mianowicie taką, że bez Pana Jezusa nasze dzieci są martwe. Nieważne. Wielkim błogosławieństwem jest to, gdy dzieci mają wierzących rodziców, które wprowadzają je w prawdy Bożego Słowa. I to jest ważne i potrzebne. I to jest ogromne błogosławieństwo i wielki przywilej. Ale dzieci bez Jezusa są martwe. One potrzebują zbawienia. Tak samo jak każdy z nas potrzebował zbawienia. Dlatego na nas ciąży ogromna odpowiedzialność za nasze dzieci. Abyśmy byli w stanie, umieli, mieli tą umiejętność, ażeby znaleźć się u stóp Pana Jezusa i przynosić nasze dzieci, gdyż one potrzebują zbawienia. Gdyż bez Boga są duchowo martwe. Ten banalny przykład, który z pewnością znacie, mianowicie taki, że jeżeli ktoś urodziłby się w garażu, to nie znaczy, że jest samochodem. Odnosi się tak samo do naszych dzieci, że ktoś urodził się w rodzinie chrześcijańskiej, nie znaczy, że jest człowiekiem wierzącym. Jest ubłogosławiony, ale potrzebuje Chrystusa. I na nas spoczywa ogromna odpowiedzialność za nasze dzieci. Dzieci potrzebują miłości, powietrza, dachu nad głową, ubrań, zabawek, tego wszystkiego jak najbardziej, ale ponad to wszystko potrzebują żywego, świętego Słowa, które może doprowadzić je do jedynego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Na nas spoczywa ta odpowiedzialność. Jair problem swego martwego dziecka przynosi do Chrystusa. Wiemy, że jego córka umiera. Wiemy, że z tej opisanej sytuacji wiemy dokładnie, że przychodzi sługa i mówi, że nie męcz już mistrza, ponieważ twoja córka umarła. Jair mógł powiedzieć, stać i powiedzieć, no trudno, stało się, odejść z smutku. Ale znalazł się we właściwym miejscu. Pan Jezus mówi do niego, wiesz. Wiesz, bo ja mam dla ciebie coś wyjątkowego, coś niesamowitego. Tu już jakby wychodzę troszeczkę dalej, tego nie czytamy, ale w tym wszystkim było wyjątkowość. Poszedł. A gdy przyszedł przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi, ojcu i matce dziecka. Wszyscy płakali, żałowali jej. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, ale śpi. Co się dzieje? Wyśmiali go. Ludzie zaczynają się śmiać. No, jakże? Przecież dobrze wiemy, że umarła. O czym ty mówisz? Często spotykacie się z drwiną? Często spotykacie się gdzieś z wyśmianiem? Pan Jezus też tego doświadczał. A on mówi, gdy ujął za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I to wszystko, co się dalej dzieje, rozpoczęło się w jednym niesamowitym miejscu. U stóp Pana Jezusa. Bo Jair przyszedł i upadł do stóp Pana Jezusa. Był we właściwym miejscu. U stóp Pana Jezusa. Bo Pan Jezus jest Bogiem, który daje życie wieczne. Ta historia kończy się inaczej. Może historia kogoś, kogo znamy, kończy się inaczej. Ale ta historia mówi o czymś więcej. Ta historia mówi o czymś, co wykracza poza tu i teraz. Bo tak jak powiedziałem, dzieci bez Boga są duchowo martwe, mimo że żyją. My bez Boga jesteśmy duchowo martwi, mimo że żyjemy. Ta historia mówi o czymś, co wieczne. O czymś, co jest ponad to, co dziś widzimy, to, co cielesne, dzisiejsze. Ta historia mówi o tym, co duchowe. Mówi o życiu, które wiecznie trwa. O czymś, co możemy zyskać, gdy się znajdziemy we właściwym miejscu, u stóp Pana Jezusa. Mimo że to, co doczesne, się kończy. Bo tak zostało zapisane każdemu z nas, czy chcemy, czy nie. Oczywiście ja wiem, że my wszyscy z niecierpliwością oczekujemy nastania Dnia Pańskiego i wszyscy żyjemy tą nadzieją, że akurat nam się zdarzy, że nie umrzemy, bo Pan przyjdzie. Mamy do tego pełne prawo, bo o tym mówi Boże Słowo. Ale śmierć dla tych, którzy są Bożą własnością, którzy znaleźli się u stóp Pana Jezusa, to dopiero początek. To tylko takie przejście. Krótka chwila, jeden moment, a później wieczność. Ale Pan Jezus jest Bogiem, który daje życie wieczne, jeżeli znajdziemy się u Jego stóp. A pamiętacie historię 10 trędowatych? To jest niezwykła, niesamowita historia. 10 trędowatych. Ci, którzy byli poza społeczeństwem, którzy nie mieli prawa być w miejscach, znajdować się tam, gdzie inni ludzie, musieli być na odosobnieniu. Znacie tą historię dokładnie. Wiecie, jak czuli się, jak żyli ludzie, którzy byli trędowaci. Byli skazani na co? Na powolną śmierć, na odosobnienie. Trudno sobie to wyobrazić nawet. Ale to byli ludzie, którzy żyli na uboczu, czekając na koniec. I każdy dzień przybliżał ich do tego, co nieuniknione. Żyli wśród takich samych ludzi, tak samo chorych, w miejscach odosobnienia. 10 trędowatych, którzy nagle, gdy zobaczyli Pana Jezusa, zaczynają wołać. To wołanie jest niesamowite. Oni stanęli z daleka, podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Boże, zmiłuj się nad nami. I wiecie, jaki jest Bóg? Bóg jest taki, że nie jest obojętny na głos człowieka. To jest niesamowite. On nigdy nie jest głuchy na wołanie. On nigdy nie jest zajęty czymś innym w danym czasie. On nigdy nie mówi: dobra, poczekajcie, jak pójdę z powrotem, to może do was zajrzę i zobaczymy, co da się zrobić. Nie ma czegoś takiego. Nie czytam czegoś takiego w tej historii. Nie czytam czegoś takiego o moim Bogu, bo Bóg nie jest obojętny na twój głos. I on nie był obojętny na głos tych, którzy wołali. A gdy ich ujrzał z daleka, mówi: idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Na jego słowo dokonała się zmiana ich życia. Wiecie, to nie jest takie proste. Bo oni nagle ze śmierci przeszli do żywota. Nagle ich życie zmieniło się o 180 stopni, tak? Żebym nie powiedział za dużo. Bo to wiecie, jak to jest. Niektórych życie zmienia się o 360 stopni. I są przekonani, że tak ma być. Ale ich życie zmieniło się o 180 stopni. Nagle wszystko się zmieniło. Dlatego, że Pan Jezus nie był obojętny na ich głos. On nigdy nie jest obojętny. A oni wiedzieli, do kogo zawołać. Więc musieli coś zrobić. Pan Jezus kazał im iść, a gdy szli, zostali uzdrowieni. I co? I to nie koniec tej historii. Jeden powrócił i co zrobił? Padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. Oczywiście patrzymy na tego jednego, widzimy to, co zrobił, chwalimy jego postawę. Z drugiej strony pytamy, gdzie tych dziewięciu? Zresztą, mówiąc to za słowami Pana Jezusa, który sam o to zapytał, oceniamy ich w tym, jakimi są, no wiemy, co powinni zrobić, pytamy, dlaczego nie powinni zrobić, a ile razy jestem jak tych dziewięciu? A ile razy jesteśmy jak dokładnie tych dziewięciu? W wielu sytuacjach naszego życia, które się wydarzyły, które miały miejsce, gdy coś otrzymaliśmy, gdy wołaliśmy, Bóg odpowiedział. Czy znalazłem się u stóp Pana Jezusa, aby powiedzieć dziękuję? Ile razy gotowy jestem, ażeby oceniać i patrzeć na tych dziewięciu, a dokładnie jestem jak jeden z nich, który otrzymał to, co chciał, wziął to ze sobą i poszedł pełen radości, że to mu się przydarzyło. Tylko jeden padł do stóp i podziękował. I nie jest wcale zastanawiające dla mnie to, że ten jeden przyszedł i podziękował, ale bardziej zastanawia mnie to, dlaczego tych dziewięciu nigdy nie przyszło. Ale gdy zaczynam się nad tym zastanawiać, to moje myśli znowu wracają do tego, co przed chwilą powiedziałem. Czy przypadkiem nie zachowuje się tak jak tych dziewięciu? Samarytanin został odnowiony. I to podwójnie. Został odnowiony fizycznie, ale i duchowo. Dlatego, że był gotowy, ażeby zatrzymać się w swym życiu, odwrócić się, przyjść i upaść do stóp Pana Jezusa. I powiedzieć to proste słowo: dziękuję. On mógł odejść uzdrowiony fizycznie i po prostu, tak jak tych dziewięciu, żyć swoim życiem. Nie czytam o nich już nic więcej. Ale on został ubłogosławiony o wiele bardziej. Dlatego, że znalazł się we właściwym miejscu. Dlatego, że był gotowy zawrócić na swojej drodze. Zastanowić się na chwilę nad tym, co otrzymał. Przyjść, upaść do stóp Jezusa i powiedzieć proste słowo. Dziękuję. I otrzymał coś o wiele więcej. I został ubłogosławiony ponad to. Pan Jezus mu mówi: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I to ma podwójny wymiar. Tak jak mówiliśmy, zarówno fizyczny, ale również duchowy. Dlaczego? Gdyż Bóg jest takim Bogiem, który oczekuje naszej wdzięczności. Bóg jest gotowy nam dawać, Bóg jest gotowy nas błogosławić, Bóg jest gotowy nam udzielać swojej łaski, ale Bóg też oczekuje mojej i twojej wdzięczności. Prostych słów, zwykłych gestów. Bóg chce, abyśmy to czynili. Bądźmy na to gotowi. I jeszcze jedna historia, jeżeli pozwolicie. Historia pewnego niesamowitego człowieka, apostoła. Mówię o apostole Janie. ten człowiek, który swoje życie poświęcił Jezusowi i służbie Jemu, takie było jego pragnienie, bo wiedział, kim jest Pan, to z Nim przebywał, to on słuchał bicia jego serca, to on był tak blisko. I gdy już jest starszym człowiekiem, gdy jego lata dobiegają końca, znalazł się znowu w niesamowitym miejscu, to on znajduje się na wyspie, w której Bóg objawia mu to, co ma się stać. Niesamowite poselstwo. To tam Bóg pokazuje mu rzeczy, które mają się wydarzyć, które są nawet jeszcze w większości przed nami. Bóg pokazuje mu to wszystko, a on wiedział, kim jest Pan Jezus. Chodził z Nim, czerpał z Jego nauk, dotykał się Jego samego. Miał ten niezwykły przywilej, ażeby być w Bożej obecności, w obecności samego Boga, ażeby widzieć te cuda, doświadczać niesamowitych rzeczy. Ale my również dzisiaj mamy ten przywilej. My dzisiaj również mamy być tymi, którzy są w Bożej obecności. Mamy tą łaskę, ażeby być w Bożej obecności. Mamy ten przywilej, ażeby być tam, gdzie jest nasz Pan, bo przecież Jego Słowo mówi, że nawet dzisiaj, tu i teraz, bo jest nas tu dzisiaj więcej niż dwóch czy trzech, a pośród takich Bóg jest obecny. A więc jesteśmy w Bożej obecności. A ten, który czerpał z Jego nauk, kiedy zobaczył Go chwale, pomimo swojego wieku, co zrobił? Upadł do Jego stóp. Znalazł się we właściwym miejscu. On miał tą niesamowitą świadomość, że Pan Jezus jest pierwszym i ostatnim. To On jest tym, który jest alfa i omega, początek i koniec. On znalazł się we właściwym miejscu i jest dla nas niesamowitym przykładem człowieka, który prowadzi głębokie duchowe życie, ale też wie, gdzie jest jego miejsce. Wie, gdzie może najwięcej czerpać, wie, gdzie może się najwięcej nauczyć, wie, gdzie może najwięcej skorzystać. Wiedział, że najlepszym miejscem dla niego były stopy Pana Jezusa, u jego nóg. Znalazł się tam. I tam był gotowy, żeby odbierać niesamowite błogosławieństwa. I tam był gotowy, żeby odbierać te niesamowite słowa. I tam był gotowy, żeby czerpać z tego niesamowitego źródła u stóp Pana Jezusa. A Pan Jezus jest Bogiem, który jest godnym wszelkiej chwały. Jan wiedział o tym. Gdy przebywał w Bożej chwale, to wszystko, co mógł zrobić, to tylko upaść do Jego stóp. Gdy przebywał w Bożej obecności, gdy otoczyła Go Boża chwała, Boży majestat, to wszystko, co mógł zrobić, to znaleźć się u stóp Pana Jezusa. Jest taka pieśń, która mówi o tym, po angielsku I can only imagine, mogę sobie tylko wyobrazić, bądź nie jestem w stanie sobie nawet tego wyobrazić, co jest przede mną, co Bóg przygotował dla Ciebie i dla mnie. Nie jestem w stanie tego nawet opisać, wyrazić słowami. Nie jestem w stanie powiedzieć nawet i wyrazić tego, co Bóg przygotował dla mnie, dla Ciebie, jeżeli znajdziesz się we właściwym miejscu. Może byłeś już w tym miejscu, ale było to tak dawno, że nie pamiętasz naprawdę, jakim jest to miejsce. Może znalazłeś się tam kiedyś, i dzisiaj może wydaje ci się, że może to wystarczy. Ale przykłady tych ludzi pokazują, że to nie wystarczy, że musimy być w tym miejscu cały czas. Że muszę odnaleźć drogę do tego miejsca. Muszę znaleźć się u stóp Pana Jezusa, aby przede wszystkim móc zobaczyć Jego wielkość, bo On odpuszcza mi grzech. Aby mógł zrozumieć tą prawdę, która mówi o tym, że On jest prawdą i mnie kocha. A żebym mógł zobaczyć, że On jest tym, który potrafi współczuć w każdym problemie, a żebym mógł na nowo zobaczyć, że On jest tym, który daje życie, obdarza życiem i oczekuje wdzięczności, ale jest przede wszystkim godny chwały. Historie zwykłych ludzi zapisane na kartach niezwykłej księgi o niezwykłym miejscu. Chciałbym Wam dzisiaj życzyć, abyście znaleźli to pragnienie na nowo, aby być w tym miejscu, u stóp Pana Jezusa, bo to najlepsze miejsce. bo dzisiaj na tej ziemi nie znajdziemy nic lepszego. A jeżeli jeszcze tam nigdy nie byłeś, to może to jest najlepsze miejsce dzisiaj dla ciebie, teraz. Słowo Boże mówi o tym, że jutro do nas nie należy. Nie wiemy, czy za godzinę jeszcze będziemy na tym miejscu, na ziemi. Nie wiemy, co nas czeka, bo to wszystko nie zależy od nas. Ale Słowo Boże mówi, że oto teraz dzień zbawienia. Nie zatwardzajmy naszych serc. Nie okłamujmy samych siebie, bo kiedyś sami staniemy przed Panem. A On zada nam proste pytanie. Co uczyniłeś z moim synem, który swoje życie dał? Jak odpowiem? To niesamowite miejsce. To miejsce, które jest otwarte. Dzisiaj, teraz czeka. Jak mówię, może pogubiłeś się trochę w swoim życiu. Może są rzeczy, które dzisiaj zawstydzają cię, które powodują, że czujesz się źle, ale gdzieś tam ukrywasz je głęboko. To jest dobry czas, ażeby znaleźć się w właściwym miejscu, wyznać to przed Panem. A jeśli tam jeszcze nie byłeś, to jest to dobry czas, ażeby to uczynić. Bóg tego oczekuje, bo Bóg przygotował to miejsce dla nas. To tyle, co miałem dzisiaj wam do przekazania, co Bóg położył na sercu. Chciałbym prosić brata pastora o modlitwę na koniec. Bo może jest ktoś, kto potrzebuje, żeby na nowo poczuć to miejsce, dotknąć tego miejsca, znaleźć się w tym miejscu. To jest dobry czas na to, żeby zapomnieć o tym, co wokoło i sam osobiście znaleźć się w tym miejscu, tak jak znalazłeś tam te osoby. A wiem na podstawie Bożego Słowa, że nie odejdziecie, nie odejdziemy z pustymi rękoma. Amen.